Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam Państwa w rozmowach niedokończonych. Dziś podejmujemy temat wkład polskich matematyków, informatyków w rozwój technologiczny świata. Zatem chcemy oddać cześć wielkim Polakom. Budujemy naszą dumę narodową, naszą tożsamość i czynimy to dziś z profesorem zwyczajnym, doktorem habilitowanym, inżynierem Dominikiem Sankowskim.
Szczęść Boże.
Pan profesor jest dyrektorem Instytutu Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej.
Tak.
Witamy serdecznie.
Ja również witam serdecznie ojca prowadzącego i wszystkich widzów telewizji Trwam.
Jesteśmy również w Radiu Maryja i wiemy, że pan profesor...
Słuchaczy Radia Maryja.
Ostatnimi dniami ciężko pracował nad prezentacją, więc będzie nam również towarzyszyć konkretna prezentacja o wielkich matematykach, informatykach.
Tak, żeby, ponieważ czas jest krótki, żebym zwięźle ujął temat, a jednocześnie nie zapomniał o czymś, to pozwoliłem sobie mieć przygotowaną prezentację i będę więcej od siebie mówił, ale ta prezentacja będzie mnie prowadziła.
Jak najbardziej. Tak.
Więc temat jest głównym celem mojej prezentacji będzie wykazanie, jak polscy naukowcy, uczeni wpływali na losy świata, nawet powiedziałbym, dzięki swoim odkryciom, dzięki swojemu zaangażowaniu i ci, którzy się zawsze przyznawali do tej polskości. I zacznę od pochwały matematyki jako nauki, która daje owoce, fakty światłodajne, a te nauki, a owocodajne przyjdą same w sobie. I właśnie powołam się na wypowiedź arcybiskupa Wielgusa, który w jednym z listów z okazji rozpoczęcia roku akademickiego w jednej z uczelni powiedział bardzo charakterystyczne zdania, że w pogoni za samą pragmatyką w nauce w niektórych krajach próbowano zrezygnować z uprawiania nauk podstawowych, by zająć się tylko naukami stosowanymi, a bez równoległego rozwoju nauk podstawowych, w tym przede wszystkim matematyki, nauki stosowane szybko jałowieją i nie przynoszą zamierzonych rezultatów. Już w wieku, na przełomie wieku XIII i XIV mieliśmy wielkiego uczonego Witolo ze Śląska, która w swojej pracy, pozwolę sobie zacytować, Witelona, najuczeńszego perspektywy ksiąg dziesięcioro, bardzo znana pozycja, przedstawia, zawiera i podstawowe informacje o optyce. I co ciekawe, że przez ponad 250 lat była studiowana przez wybitnych naukowców, choćby przypomnę Leonardo da Vinci, Kopernik, a Jan Kepler w swojej książce o optyce wydanej już w 1604 roku skromnie zatytułował swoje dzieło Dodatki do Witelona. Również z okresu średniowiecza możemy mówić o Franco z Polski, Marcinie Bylicy, który jako pierwszy opisał traktat, napisał traktat o przyrządzie wykorzystywanym w astronomii, zwanym torquetum. Tak na marginesie wiem, że Uniwersytet Toruński pozwolił sobie opracować replikę na podstawie właśnie tych informacji tego urządzenia. Przypomnę, że może przybliżę Państwu, że torquetum to jest dawny przyrząd astronomiczny, który umożliwiał pomiary współrzędnych ciał niebieskich w trzech układach: horyzontalnym, równikowym i ekliptycznym. Takie przełomowe daty w historii Polski to jest data powstania Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wtedy to się nazywał Akademia Krakowska. Dzięki wielkiemu królowi, Kazimierzowi Wielkiemu, który wystawił właśnie w 1364 roku swoją decyzję, tak przedstawił. Pozwolę sobie zacytować, bo to jest bardzo istotne. Niechże tam będzie nauk przemożnych perła, aby wydawała męże dojrzałością rady znakomite, ozdobą cnót świetne i w różnych umiejętnościach biegłe. Do tego miasta Krakowa niechaj zjeżdżają swobodnie i bezpiecznie wszyscy mieszkańcy, nie tylko królestwa i krajów przyległych. Później, po śmierci właśnie Kazimierza Wielkiego w 1370 roku, Uniwersytet podupadł. Dopiero dzięki staraniom pary królewskiej Jadwigi i Władysława Jagiełłów znowu Uniwersytet odżył, a właśnie święta Jadwiga przekazała wszystkie swoje precjoza właśnie na rzecz uczelni i na jej utrzymanie. I w wiek już później XV i XVI to jest znakomity rozwój Uniwersytetu, wtedy Akademii Krakowskiej. Tam również powstawały choćby tacy naukowcy wybitni, Marcin Żurawicy, później przede wszystkim Kopernik właśnie też studiował na Uniwersytecie, na Akademii Krakowskiej. Jeden z najwybitniejszych uczonych z okresu odrodzenia, chyba dokonał największej rewolucji naukowej od czasów starożytnych. Znakomite dzieło o obrotach sfer niebieskich było przewrotem w nauce. Długi czas było po prostu nawet na indeksie. Takie były to czasy. A z kolei też był twórcą prawa ekonomicznego, że pieniądz gorszy wypiera pieniądz lepszy. To również prawo Greshama. A dla matematyki zasłużył się, wydając dzieło poświęcone trygonometrii sferycznej i płaskiej. A poza tym, że był wybitnie uzdolnionym, to dał się poznać jako wybitny zarządca diecezji, polityk, a nawet wojskowy dowódca, który z wielkim poświęceniem bronił zamku olsztyńskiego przed krzyżakami. Z baroku pochodzą tacy naukowcy jak Maciej Głoskowski, Jan Broszek, Jan Toński, Józef Naronowicz-Naroński. Jan Broszek był rektorem Akademii Krakowskiej, ale również astronom, geodeta. A na szczególną uwagę zasługuje Jan Heweliusz, będący gdańskim astronomem i zbudował w 1640 roku w Gdańsku ogromny, jak na ówczesne czasy, teleskop. Odkrył 7 nowych komet, a także opracował Atlas Księżyca. Również urodzony w Toruniu Adam Freitag był obok Kazimierza Siemionowicza jednym z najwybitniejszych, najbardziej znanych inżynierów wojskowych XVII wieku. Jego pracę o fortyfikacjach wydano aż 8-krotnie. Jan Śniadecki, bardzo ciekawa postać, już XVIII wiek, przełom XVIII i XIX wieku, pionier rachunku prawdopodobieństwa, był jednym z twórców polskiej terminologii matematycznej i astronomicznej. Odznaczał się wielkim przywiązaniem do ojczyzny. Uważał, że patriotą jest nie tylko ten, kto walczy szablą, ale i oświeca rozum. Charakterystyczne daty to jest czasy tu XVIII wieku. Przypomnę, że ostatnia chwała oręża polskiego to był rok 1683, zwycięstwo pod Wiedniem. Później Polska wyczerpana wojnami zarówno ze Szwedami, jak i właśnie z tureckim podbojem. Więc zaczęła chylić się ku upadkowi. Wielcy tego w Polsce, znakomici ludzie, zaczęli zastanawiać się, co robić, żeby zapobiec katastrofie. Już od 1717, przypomnę, był Sejm Niemy, którym już Polacy praktycznie nic nie mieli do gadania. Rosja miała ogromny wpływ na politykę Polski. I w 1740 roku powstaje warszawskie Kolegium Nobilium, założone przez księdza Stanisława Konarskiego. Również bardzo ważnym wydarzeniem było powstanie szkoły rycerskiej z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. To były znakomite posunięcia, tak jak nieraz ojciec dyrektor mówi, żeby zbierać owoce, kto sieje tam, no po prostu, żeby kłaść uwagę, położyć uwagę na kształcenie, na edukację. I właśnie to były te początki. Ale najbardziej istotnym posunięciem było powstanie Komisji Edukacji Narodowej. Było w 1773 roku, nawet ta data 14 października jest Dniem Nauczyciela, nieprzypadkowo. Było to pierwsze Ministerstwo Oświaty na świecie. Proszę Państwa, w kolejnych wiekach rozwój polskiej nauki był bardzo utrudniony wskutek zaborów. Wiadomo, 1830 rok, powstanie listopadowe, wielka emigracja i wielu polskich naukowców opuściło ojczyznę i za granicą prowadziło swoje badania. Niektórzy byli przymusowo zsyłani na tereny, gdzie stali się odkrywcami i pionierami na tych ziemiach. W huku armat dwudziestolecia wojen napoleońskich rodziło się nowe pokolenie Polaków. Wielu z nich zostali znakomitymi inżynierami robiącymi kariery na obczyźnie. Przytoczę pewne cyfry. 300 polskich inżynierów kolejnictwa nie mogą rozwijać swoich zdolności w nieistniejącym państwie polskim. Przypominam, że po trzecim rozbiorze polskim w 1795 roku straciliśmy na 123 lata niepodległość. I w nieistniejącym państwie polskim budowali koleje prawie we wszystkich krajach świata. No, Jan Baranowski konstruował urządzenia mechaniczne służące do rachunkowości i kontroli. Był jednym z pierwszych, który zautomatyzował system sygnalizacji kolejowej zainstalowany na linii Turyn-Genua. Paryska uczelnia École des Ponts była wówczas uważana za najlepszą na świecie uczelnię inżynierską. I w XIX wieku ukończyło ją ponad 100 Polaków. Chcę powiedzieć, że to był znakomity narybek później dla odradzającej się Polski po 123 latach niewoli. Ale jeszcze wtedy robili znakomite rzeczy, choćby Ernest Malinowski, polski inżynier drogowy i kolejowy, który zaprojektował i nadzorował budowę centralnej kolei transandyjskiej, która to przebiegała na wysokości prawie 5000 metrów. Anglicy powiedzieli, że ten wówczas najlepsi specjaliści w dziedzinie zagadnień kolejowych uznali projekt za niewykonalny, a jednak Polak potrafi. Doprowadził do końca. Ja już bardzo trudne przedsięwzięcie. Powiem tylko, że trzeba było zbudować prawie 50 mostów i wiaduktów, a najdłuższy tunel liczył 1200 metrów. 220 kilometrów trasa zawierała 62 tunele. Drugim takim sławnym Polakiem, który tworzył swoje dzieła w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, był Rudolf Modrzejewski, amerykańskie nazwisko Ralf Modrzejewski, który słynne mosty zbudował, ich aż chyba 40 mostów na rzekach Stanów Amerykańskich, Ameryki Północnej, i nigdy nie zerwał swoich kontaktów z polskich. Dla nazwisko Modrzejewski nie jest przypadkowe, jest synem Heleny Modrzejewskiej, znanej, znakomitej aktorki. Taki tutaj na tym slajdzie widać wiszący most Ambasador łączący Amerykę z Kanadą. Inny wielki Polak, odkrywca, Edmund Strzelecki, Paweł Edmund Strzelecki, który prowadził obserwacje zarówno w obu Amerykach, jak i w Australii. Badał wielkie góry wododziałowe, a ich najwyższy szczyt nazwał Górą Kościuszki. Więc widać u tych ludzi ogromny patriotyzm. A jeszcze wracając do Ralfa Modrzejewskiego, to muszę powiedzieć, że Bydgoszcz bardzo dba o tradycję i nazwała jeden z mostów imieniem Rudolfa Modrzejewskiego. I inny znany Polak, Ignacy Domejko, przyjaciel Mickiewicza, który bardzo sławił się rozwojem uczelni w Chile. Był nawet dyrektorem Uniwersytetu Santiago de Chile. Inny Polak, Bronisław Malinowski, zrewolucjonizował metody badań antropologicznych. Benedykt Dybowski, zesłaniec na Syberii, badał jezioro Bajkał w bardzo trudnych warunkach na Syberii. Bardzo znaczące badania flory i fauny, i udowodnił, że wtedy uboga pod względem fauny Syberia, ten okolice Bajkału, nie była tak ubogą. Dzisiaj mamy różne metody. Oni wtedy przy 40-stopniowym mrozie pracowali, będąc wyposażeni we własne, skonstruowane przez siebie przyrządy. Inny Polak, badacz Antarktydy, Henryk Actowski, geologiczne i geofizyczne prace naukowe zapewniły mu sławę na całym świecie. Miał godność doktora honoris causa wielu uniwersytetów, między innymi we Lwowie. Dzisiaj trudno o wielkie odkrycia, ale też mamy wspaniałych odkrywców. Choćby najgłębszy kanion świata, Kolka w Peru, został odkryty jako źródła najdłuższej rzeki Amazonki kajakową wyprawą Piotra Chmielińskiego, który dotarł do nich w 1985 roku ubiegłego wieku, a Jacek Pałkiewicz, znany też tutaj chyba w Radiu Maryja, też miał audycję, zbadał je i udokumentował w 1996 roku. Ciekawą postacią jest Witold Leon Julian Zglenicki, związany z przemysłem wydobywczym ropy naftowej, wtedy to się nazywało nafciarstwo, w rejonie Baku. Proszę sobie wyobrazić, że dostając, zaproponował pewną metodę wiercenia i wydobycia tej ropy w tej okolicy, jednak wtedy nie przystali. Wtedy oddział rosyjski Cesarstwa Towarzystwa Technicznego i przyznano Zgnielnickiemu dwie działki roponośne w rejonie Baku. On jak gdyby był również to zrobił, co Nobel. Ustanowił nagrodę dla Polaków, dla polskiej nauki i dochód z połowy jednej z tych działek zapisał kasie imienia Mianowskiego w Warszawie, instytucji wspomagającej naukę polską. I wtedy to była ogromna suma, stanowiąca prawie 1 000 000 ówczesnych dolarów w złocie. I to bardzo, dzięki niej polscy uczeni byli w tamtych czasach finansowani lepiej niż w jakimkolwiek innym okresie. Powiem ze smutkiem, że również dzisiaj by się przydała taka fundacja. Niewątpliwie jedną z najwybitniejszych uczonych, kobietą była Maria Curie-Skłodowska, która najwybitniejsza chemiczka i fizyczka, pracowała na uniwersytecie w Paryżu. Wtedy kobietom nie było łatwo w ogóle dostać się na uniwersytet. Była córką matematyka i fizyka. Na pewno atmosfera domu wpłynęła na jej zainteresowania i ona ze swoim mężem Piotrem Curie odkryła polon i rad. I kierując katedrą fizyki na Sorbonie, dwukrotnie została laureatką Nagrody Nobla. Proszę sobie wyobrazić, żadna kobieta tego zaszczytu nie dostąpiła. I jest też jedyną kobietą, która spoczęła w paryskim Panteonie w dowód uznania jej zasług na polu naukowym. Przechodzę teraz już do matematycznych osiągnięć Polaków.
Profesor, habilitowany inżynier Dominik Sankowski dzisiaj nas prowadzi po tych ścieżkach wielkich odkrywców, matematyków, informatyków. Czekamy na informatyków, myślę, że najbardziej.
Dojdziemy. Ja sobie pozwolę króciutko powiedzieć o polskiej szkole matematyki, w której takie nazwiska jak przede wszystkim Banach, Ulam, Sierpiński, Pogorzelski, Kuratowski, to tworzyli obszerną dziedzinę matematyki, analizę funkcjonalną i topologię. Przykładowo bardzo pomocne przy formalnym opisie obwodów logicznych jednostki centralnej współczesnego komputera, topologia właśnie. Genialnym matematykiem był Stefan Banach. Jego życiorys, jego w ogóle życie, to jest kanwa, powinna być wielu filmów takich, powiedziałbym, sensacyjnych. Przypadkowo to był samouk. On w ogóle nie skończył uniwersytetu, tylko przechodząc, spacerując z innym matematykiem, Nikodymem, na plantach w 1916 roku usłyszał ich rozmowę od całce Lebego profesor Igor Steinhaus. Zainteresował się nim natychmiast i zaprosił go do siebie i zaraz zaczęli rozwijać tę naukę. No, najlepszy dowód, w 1920 roku objął asystenturę u profesora Łomnickiego na Politechnice Lwowskiej, a już w 1920 roku doktorat obronił na podstawie rozprawy właśnie związanej z analizą funkcjonalną. W 1922 roku już był habilitowanym, ale takie anegdotki troszkę. Von Neumann, cały świat się zaczął interesować nim, bo w zasadzie większego matematyka w XX wieku od Banacha nie było. Przyjechał do Lwowa, po cudzysłowie duszę Banacha i chcąc go kupić, przywiózł profesor Wiener, też laureat Nagrody Nobla. A przypomnę, że von Neumann to jest numer jeden informatyk, ścisła czołówka światowa, twórca architektury von Neumanna, komputerów. I przywiózł szeg i mówi, tam tylko pierwsza cyfra widniała i powiedział, prosił, żeby dopisać tyle, ile pan uważa za stosowna. A on, Banach, powiedział, to za mała suma, żeby opuszczać Polskę. Lwów wtedy należał do Polski. Niestety, co się później stało, wiemy. Polecam państwu książkę znakomitą, genialni, pana Mariusza Urbanka, Lwowska Szkoła Matematyczna. Pełna anegdot, pewna, no tam były takie nazwiska jak właśnie Steinhaus, Bartel, Łomnicki, Stożek, Ulam. Tu muszę się zatrzymać nad osobą Stanisława Ulama, który to wyemigrował przed wojną do Stanów Zjednoczonych i został, pracował w tym programie Manhattan przy produkcji bomby wodorowej. On to pierwszy udowodnił w tym projekcie Manhattan, że bez bomby atomowej nie uruchomi się bomby wodorowej. I to właśnie matematycznymi swoimi dowodami tworzył tak zwany model Ulama, metoda Monte Carlo, bardzo znana metoda, teraz powszechnie stosowana. No, Antoni Łomnicki, on się w zasadzie zaopiekował rozwojem naukowym Banacha. Niestety skończył jak rozstrzelany przez Niemców po zajęciu Lwowa. Inny profesor, Stanisław Mazur, a jeszcze też bardzo ciekawa postać, Józef Marcinkiewicz. Bardzo też ciekawy artykuł był w naszym dzienniku o tym wybitnym matematyku, który miał tylko 30 lat, a miał światowe osiągnięcia. Był wielkim patriotą, wielkim Polakiem, wybitnie uzdolniony wszechstronnie. Zastanawiał się, czy iść na polonistykę, czy studiować politechnikę. Jacyż to byli ludzie. Jak wtedy matura już pozwalała ludziom mieć takie wykształcenie ogólne, które nie zamykało im drzwi do żadnych uczelni, czy to humanistycznych, czy to technicznych. Tu już mówiłem, ta Lwowska Szkoła Matematyki. A teraz przejdę do kryptologów. To już jest czysta informatyka.
Doczekaliśmy się, można powiedzieć.
Jakkolwiek tam też Ulam i też ta topologia bardzo ściśle związana właśnie z architekturą komputerów. Ale pozwolę sobie przytoczyć słowa chińskiego generała, który uważał, niczego nie należy wyżej cenić niż wywiad. To jego wypowiedź jest 500 lat w IV wieku przed Chrystusem. W IV wieku przed Chrystusem. Niczego nie należy wyżej cenić niż wywiad, niczego nie należy hojniej wynagradzać niż wywiad i nic nie powinno być bardziej poufne niż wywiad. Polecam bardzo znakomitą monografię Zanim złamano Enigmę o polskim radiowywiadzie podczas wojny z bolszewicką Rosją Grzegorza Nowika. I tom opisał w nim niezwykłe sukcesy odniesione podczas wojny w latach 18-20, gdzie systematycznie łamano klucze szyfrowe, umożliwiając otrzymanie kilku tysięcy bolszewickich szyfrogramów, które miało niewątpliwie znaczący wpływ na zwycięstwo odniesione w tej wojnie. Przechodzę do najważniejszego osiągnięcia polskich kryptologów, a mianowicie złamanie szyfru Enigma. Tutaj chcę powiedzieć, że nie wystarczyło zdobywać informacje przez wywiad wojskowy. Trzeba było powołać, jeszcze to nie było, było bezwartościowe, bowiem Niemcy już od lat 20. szyfrowali depesze wojskowe za pomocą maszyn szyfrujących Enigma. I na Uniwersytecie Poznańskim w latach 28-30 powołano zespół najzdolniejszych matematyków na tym uniwersytecie, którzy znali znakomicie język niemiecki. I z tego środowiska wytypowali trzech: Rejewskiego, Zygalskiego i Różyckiego. I którzy już w 1932 roku potrafili złamać kod i rozwiązać szyfry, które uznali za cud techniki Niemcy. No, to są właśnie te postacie, może Państwo na ekranie widzicie.
Widzieliśmy. Tak?
No nic. Proszę Państwa, przez prawie 7 lat polski wywiad przekazywał Francuzom i Anglikom niemieckie depesze wojskowe uzyskiwane dzięki pracy polskiego biura szyfrów. Jednak nie ujawniono sposobu uzyskiwania tych informacji. Później, już w czasie wojny, Polacy przedostali się przez Francję do Anglii. Też wiele filmów powstało, w jakich sytuacjach byli aresztowani po drodze. Byli i koniec końcem wylądowali z powrotem w takim Bletchley Park koło Londynu. I już tam współpracowali z Turingiem. Na pewno dla informatyków maszyna Turinga to jest podstawa informatyki, ale i także Claude Shannonem, Amerykaninem, który, no, słynne twierdzenie o próbkowaniu Shannona, i właśnie współpracowali z nimi. Ale historycy, to jest właśnie, Anglicy sobie przypisują to polskie osiągnięcie. Nawet film Enigma, bardzo zakłamany, nie wspomina o Polakach kompletnie nic. Tylko o jakimś tam polskim nieudaczniku, który jeszcze jest wplątany. Nie oglądałem tego filmu, bardzo negatywnie przedstawia Polaka, a w negatywnym świetle. A z kolei całą Enigmę przypisuje Anglikom. Ten film pokazuje. Jednak w tej chwili to się znacząco zmienia. Również francuscy historycy, którzy mieli dostęp do tajników Enigmy, udowadniają, że to jednak wkład niewątpliwy Polaków był, nie umniejszając wpływu Turinga i Shannona, ale podstawowy wkład to był Polaków. Szacuje się, że wpływ złamania szyfru kodu na losy wojny to był skrócenie wojny o około 3 lat. Czyli to jakby przerzucając na koszty, to jest 10 milionów istnień ludzkich. Zatem rozszyfrowanie Enigmy to jest uratowanie 30 milionów osób. Znów odwołam się do pewnej tradycji, którą Bydgoszcz chwalę, znowu Bydgoszcz. Właśnie 10 grudnia wyruszył pociąg z Bydgoszczy do Warszawy IC Rejewski, nazwany na cześć słynnego bydgoskiego matematyka, właśnie Mariana Rejewskiego. Udział w tym uroczystym przejeździe pociągu wzięła też córka, pani Janina Sylwestrzak. I również dr Krzysztof Osiński, pracownik naukowy zajmujący się kryptologią, też był tam. Ale co chcę powiedzieć, że jeden jedyny Marian Rejewski jakoś się uchował po wojnie, bo jeden Różycki zginął w czasie zatopienia okrętu w czasie wojny w 1942 roku, a z kolei Zygalski nie mógł nic mówić, będąc pracownikiem na uniwersytetach angielskich, nie mógł wspominać o swoich osiągnięciach. Jedynie Marian Rejewski w zaciszu swojego domu pisał pamiętniki. Jest napisany znakomite właśnie wspomnienia Rejewskiego.
I to pomaga nam bronić polskiego wkładu w złamanie kodłę.
Tak, tak. Opisał tam bardzo dokładnie tak, że zmarł w 80 roku i dopiero po latach córka dowiedziała się, kim był jej tak naprawdę jej ojciec. Nie wiedziała, że taki wybitny ojciec. No również to trzeba wspomnieć, jeżeli chodzi o już o informatykach, to Jan Czochralski, Łukasiewicz, Karpiński, Targowski, no i tych wymienionych przeze mnie kryptologów. Jan Łukasiewicz jest twórcą notacji polskiej. Odwrotnej notacji polskiej jest to sposób zapisu wyrażeń arytmetycznych szeroko stosowany w informatyce do dnia dzisiejszego. Teraz Czochralski. Proszę Państwa, to jest jeden z obok Kopernika i Kiri Skłodowskiej. Należy do trójki najsłynniejszych, największych polskich uczonych. Straszne, tragiczne jego losy były po wojnie. I dopiero przez ponad pół wieku o nim nic nie wiedzieliśmy. W 1953 roku zmarł w okolicznościach, które nie będę to przybliżał, ale nękany przez ubekcję ówczesną. I dopiero w 2011 roku Politechnika Warszawska zrehabilitowała swego przedwojennego profesora, który to był profesorem, doktorem honoris causa tej uczelni. Za mało mam czasu, żeby tę postać przybliżyć szerzej, ale może będzie specjalny program poświęcony temu, chętnie więcej opowiem. Tylko powiem, że później jego odkrycie, technikę kontrolowanego otrzymywania monokryształów, zwana metodą Czochralskiego, wykorzystali dużo później, 30 lat później, amerykańscy naukowcy pracujący w Bell Laboratories, które to produkowały kryształy krzemu o dużych rozmiarach i uważamy w zasadzie Czochralskiego praojcem elektroniki. Jest on częściej cytowany niż Kopernik i Kiri Skłodowska. Wszyscy się na niego powołują. I no ja już nie mówię, że mając bardzo znakomitą posadę w Niemczech, założył dobrze wyposażone laboratorium do badania materiałów szukających metali o nowych właściwościach, to mimo tego na zaproszenie chyba osobiste Mościckiego, prezydenta Mościckiego, wrócił do kraju. No a później po wojnie, no bardzo dramatyczne losy miał. Ale do czego zmierzam? Że właśnie tutaj jest przykładowo monokryształ krzemu. On sam w sobie no, produkowany jest ze zwykłego piasku, który jest no, na plażach, specjalnego rodzaju plaża, ale kilogram piasku kosztuje 25 centów, a kilogram już monokryształu to jest $800. Więc jak można na nauce zarabiać, to chcę pokazać. Z tego się tnie na tak zwane wafle, takie i to tak zwana metoda LPCVD, czyli Low Pressure Chemical Vapor Deposition, specjalna technologia produkcji półprzewodników, ale też nie chcę tu się rozwijać. Ale innym z kolei bardzo znanym naukowcem, informatycznym geniuszem był Jacek Karpiński. Syn Adama Karpińskiego, tego twórcy znanego himalaisty, to on pierwszy wszedł tuż przed wybuchem wojny na szczyt Nanda Devi. Tak trochę dygresję robię, ale chcę pokazać, jaki był wpływ domu, atmosfery domowej na twórcze działania dzieci. On i jego brat Marek też tragicznie zginął w Tatrach w latach 50., ale najpierw razem tworzyli. Ale i młody Jacek Karpiński zrobił furorę w Stanach Zjednoczonych i już nie będę mówił, tak pokrótce powiem, że był twórcą komputera K202, który w owym czasie, w roku 71, był przed produkcją Apple, Steve'a Jobsa i Stefana Woźniaka, też Polaka z pochodzenia, 8 lat, 6 lat wcześniej produkowali już te produkcje, ale zakazano. Dlaczego? Bo polityka ówczesnego rządu Gierka nie pozwalała wychylać się wobec naszego brata, który wielkiego brata Związku Radzieckiego, który riady produkował. No, później zajmował się produkcją świń, musiał odejść zupełnie od produkcji. Pracował później u Kudelskiego, też znany Polak, Stefan Kudelski, którzy Szwajcarzy zaliczyli go do grupy 100 największych geniuszy szwajcarskich. To chodzi o magnetofony, słynne magnetofony, o najwyższej jakości magnetofony Kudelskiego. A tutaj tak już przejdę dalej, bo Jacek Karpiński był również uczestnikiem Powstania Warszawskiego w batalionie Zośka. Inny znakomity naukowiec to Targowski, twórca infostrady, twórca również systemu krajowego systemu informatycznego PESEL. To jest właśnie pomysł Targowskiego. Targowski zaproponował słowo informatyka jako połączenie dwóch słów: informacja plus automatyka. I tak powstało słowo informatyka. No niestety znów też niewykorzystane szanse w Polsce. Znakomite trzy pozycje książkowe, każda z nich mogła być habilitacją, jeszcze obroniona. Habilitacja na Politechnice Łódzkiej. Niestety Centralna Komisja Kwalifikacyjna, tak zwany sąd kapturowy, odrzucił wtedy jego pomysł. To właśnie ten. To Targowski też bardzo promował, popierał projekt mini komputera K202 w przeciwieństwie do właśnie przemysłu informatycznego skupionego w MERZE, którzy forsowali rozwój drogich komputerów Riad. No wtedy on milion operacji na sekundę potrafił liczyć taką prędkością. Więc Stefan Woźniak, genialny też amerykański wynalazca polskiego pochodzenia, więc znów możemy mówić. Inny Polak, Paweł Baran, twórca internetu, który pracując dla potrzeb wojska sieci ARPANET, zrodził właśnie internet. Otrzymał w Polsce, doznał wielkiego zaszczytu, został wprowadzony do panteonu polskich wynalazców. No, tutaj informatyka jest, ja myślę, że w drugiej części programu wiele spraw będę mógł rozszerzyć. Mam świadomość, że w tej chwili muszę dać szansę słuchaczom, żeby coś.
Natomiast ogromne gratulacje i podziękowania, chociaż przez te nazwiska od samego początku, od Witelo ze Śląska, Franka z Polski, Marcina Bylicy, czy też Mikołaja Kopernika, Akademii Krakowskiej. Przeszliśmy do współczesności. Wiadomo, że czas ogranicza. i nie pozwala rozwinąć się przy każdym naukowcu, jak również przy tym, jakie skutki tych odkryć przyniosły ówczesnym ludziom i które z nich dotrwały do dzisiaj, jakie miały znaczenie w dalszym rozwoju nauki, technologii. Zatem ten wkład pana profesora wykazuje na przeogromną wiedzę i też takie usystematyzowanie. Wydaje się, że wielu z naszych słuchaczy, radioodbiorców będzie chciało coś dopytać, może coś dopowiedzieć, a zatem gorąco serdecznie zapraszamy Państwa. Telefony ukażą się na Państwa ekranach. Słuchaczom Radia Maryja przypomnę, jesteśmy w studiu telewizji Trwam, 56 657 0011 lub 56 657 0012. Dla widzów i słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 657 0013 lub 657 0014 i w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400, to numery telefonów do naszego studia. Wkład polskich matematyków, informatyków w rozwój technologiczny świata. O tym dziś rozmawiamy.
Jeżeli można, czekając na telefon, to chcę powiedzieć, że Polacy, mając tak znakomitych swoich poprzedników, dalej kontynuują wielkie dzieło swoich mistrzów i zarówno w szkołach matematycznych, jak i informatycznych. I współczesne sukcesy polskich informatyków są niezaprzeczalne, choćby na Uniwersytecie Warszawskim. Grupa studentów pracująca pod opieką, nie chcę wszystkich wymienić, ale profesora Madeja i profesora Dixa co roku przygotowują się do olimpiad, do różnych konkursów i zdobywają miejsca, o ile nie zwycięskie, to finałowe. Znajdą się w ścisłym finale. Tych konkursów jest co niemiar, może nie co niemiar, ale kilkanaście
różnych. Na pewno
różnych.
Polscy matematycy, informatycy zajmują w nich wysokie miejsca i
tak.
Z tym dorobkiem.
W zasadzie polscy programiści.
Mamy telefon, dosyć szybko.
Tak, bardzo proszę.
Zatem prosimy bardzo, halo.
Halo?
Prosimy, Radio Maryja, Telewizja Trwam.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwoni Michał z Warszawy. Serdecznie pozdrawiam ojca prowadzącego oraz również serdecznie pozdrawiam pana profesora. Ja chciałem tylko dopowiedzieć do treści, które podał pan profesor. Po pierwsze, chciałem wymienić przedmioty, które podnosiły poziom nauczania matematyki w okresie rozbiorów, później w okresie dwudziestolecia międzywojennego, w podziemnym nauczaniu w czasie okupacji i w nauczaniu do roku 1950, bo później to się dużo zmieniło. Więc takie przedmioty, które umożliwiały wykształcenie wybitnych matematyków, to były filozofia, czyli nauka dochodzenia do prawdy, logika, nauka poprawnego myślenia, łacina, o której profesor, najwybitniejszy polski matematyk okresu międzywojennego, profesor Stefan Banach, wyraził się, że ta systematyczność w nauczaniu, w uczeniu się łaciny dodała mu skrzydeł przy tworzeniu odkryć matematycznych. Następnie psychologia, która również była nauczana w gimnazjach i uczyła maksymalnego wykorzystania własnego potencjału intelektualnego. W związku ze zbliżającą się rocznicą stulecia odzyskania niepodległości uważam, że może warto, i tu podpowiadam, może warto udokumentować wkład nauczania matematyki oraz matematyków w odzyskanie niepodległości i rozwój Polski w dwudziestoleciu międzywojennym, przetrwaniu okupacji niemieckiej i radzieckiej do 1989 roku oraz przedstawienie niskiego poziomu nauczania w dobie obecnej po 2000 roku. W tej chwili ze szkół wychodzą osoby niedouczone matematycznie. Trzeba prowadzić zajęcia wyrównawcze na politechnikach, na uniwersytetach, bo większość młodzieży jest prawie zupełnie nieprzygotowana. I chciałem powiedzieć, że podpisaniem podręczników zajmowali się najwybitniejsi polscy matematycy. Poczynając od profesora Stefana Banacha, który pisał podręczniki, poczynając od szkoły, od pierwszej klasy gimnazjum, a kończąc na podręcznikach akademickich i również nie tylko matematycznych wydziałach, ale również na Wydziale Mechaniki, jego doskonały podręcznik, ten profesor nie wstydził się. On dawał całe serce w to, żeby polska matematyka była na najwyższym poziomie, bo jak stwierdził w przedmowie do słynnej książki Od tabliczki do różniczki, to stwierdził w przedmowie, że rozwój, największy rozwój gospodarczy Europa zapewnia wysokiemu poziomowi matematyki. Matematyka rzutuje na rozwój społeczeństw w decydującym stopniu. I tu chciałbym jeszcze tylko przypomnieć wybitnych tych matematyków, którzy uczyli matematyki, poczynając od szkoły podstawowej. Profesor Antoni Łomnicki, który przed wojną był osobą pracującą dla ówczesnego Ministerstwa Edukacji i Oświecenia Publicznego, który pisał podręczniki, wspaniałe podręczniki dla szkół podstawowych, które przetrwały w czasie okupacji, były w armii Andersa przedrukowywane, przed wojną wydawnictwo Świętego Wojciecha drukowało, po wojnie dotrwały do, mniej więcej do 1986 roku. Profesor Stefan Straszewicz, przedwojenny autor książek dla gimnazjów, dla liceów, wydziałów humanistycznych i matematycznych, rektor podziemnej Politechniki Warszawskiej w czasie okupacji, a po wojnie autor wspaniałych podręczników do szkół podstawowych i do liceów. Razem z profesorem Antonim Łomnickim byli autorami Olimpiady Matematycznej, o czym nie należy zapominać. No, profesor Łomnicki zamordowany przez Niemców w rzezi profesorów we Lwowie. Tutaj chciałem taką mało znaną postać, zapomnianą w dużym stopniu, to był Romuald Wilkowski, który pisał elementy matematyki wyższej dla początkujących i samouków. To był eksperymentalny podręcznik matematyki. Profesor Wilkowski został zamordowany w czasie okupacji przez Niemców. Jeśli pamięć mnie nie myli, bo trudno tak wszystko spamiętać, w obozie koncentracyjnym. Tutaj chciałem przypomnieć Olga Sztandę i Aniela Ehrenfeld. To nie byli wybitni matematycy. To były nauczycielki Arytmetyka. Nauczania podziemnego, które tworzyły wspaniałe podręczniki właśnie w okresie powojennym. Zresztą w matematyce okresu powojennego, zaboru pod panowaniem Związku Radzieckiego wykonali wspaniałą, olbrzymią pracę organiczną podstaw o przetrwanie intelektualne narodu. Dzięki, no ja tutaj no nie wymieniam wszystkich przedwojennych autorów, była niezliczona ilość.
Dziękujemy Panie Michale. Widzimy, że otworzyliśmy wielką, wielką księgę i wielki temat.
Można podsumować. Proszę tak. O wzięcie pod uwagę pomysłu stworzenia książki, która by upamiętniała wkład nauczycieli matematyki i matematyków w odzyskanie niepodległości i rozwój Polski od 1918 do 2018 roku. Ku pamięci i ku jako drogowskaz dla przyszłych pokoleń. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Posłowiec, dziękuję bardzo Panie Michale za bardzo cenny głos. Ja chcę powiedzieć, że wiele tych nazwisk, które Pan wymienił, ja też wymieniłem swoim, choćby Pan profesora Łomnickiego, który był jak gdyby takim, powiedziałbym, mistrzem dla Banacha. On doprowadził go w bardzo szybkim czasie do tytułu profesora. A jeżeli chodzi o filozofię, logikę, łacinę, też całkowicie się zgadzam. Sam zresztą uczyłem się łaciny w szkole dzięki mojemu ojcu, świętej pamięci historykowi. Też nauczał historii. ale to szkoła cała filozofia, no Ajdukiewicz, Kotarbiński, Tatarkiewicz, logików, filozofów nie wymieniłem, bo czas i tematyka jest taka, a nie inna. Ale zgodzę się, że zacząłem swój wykład od stwierdzenia, że są elementy światłodajne i owocodajne. I właśnie tym owocodajnym jest matematyka, jako królowa nauk, bezwzględnie. I całkowicie tutaj dziękuję za uzupełnienie, bardzo cenne. Ja sam posiadam w swoich zbiorach rachunek różniczkowy i całkowy napisany. To była moja pierwsza książka jeszcze w liceum. Uczyłem się właśnie tego rachunku z książki właśnie Stefana Banacha. Pięknie, takie małe dwie książeczki, które bardzo ładnie przybliżały te trudne pojęcia. Więc jeszcze raz dziękuję bardzo.
Kolejny telefon, prosimy bardzo. Halo.
Dzień dobry. Witam prowadzącego.
Prosimy bardzo. Kto do nas telefonuje?
Dzwoni Gabriela z Warszawy i pana profesora. Ja rzeczywiście wykształcenie dawniej było zupełnie inne. Ja już mam teraz 87 lat, więc zrobiłam liceum maturę na ziemiach odzyskanych i tam uczyli mnie profesorowie ze Lwowa, z Krakowa, no różnie, między innymi wspaniały ksiądz profesor Klus. No wspaniali byli profesorowie, znani germaniści po uniwersytetach lwowskich, jagiellońskich i tak dalej. Potem byłam na uczelni na studiach we Wrocławiu, pierwszego stopnia, drugiego w Poznaniu i we Wrocławiu miałam też matematykę u profesora Steinhausa. Więc też było, chociaż myśmy byli na uniwersytecie, ja byłam na uniwersytecie na wydziale humanistycznym, bo to na geografii, ale matematykę musieliśmy mieć na Politechnice, to był bardzo wysoki poziom. Ale nie o tym chciałam powiedzieć. Chciałam pana profesora zapytać, dlaczego ja miałam pracę zlecone na Politechnice w latach 70. i robiliśmy programy, zdaje się, że to były, bo to dużo tych programów było, między innymi obliczanie, zdaje się, energii elektrycznej, czyli zautomatyzowany system do obliczenia energii elektrycznej w Warszawie. I tam się spotkałam właśnie z okropnym niszczeniem profesora Karpińskiego. Nie mogłam tego zrozumieć. Wiedzieliśmy, że był genialnym człowiekiem, tak między nami informatykami, bo w rezultacie zostałem informatykiem. Wiedzieliśmy, że był genialnym człowiekiem, a niestety był bardzo niszczony przez uczelnię na Politechnice. I ciekawa jestem dlaczego. W rezultacie skończył, tak jak pamiętam, na jakiejś hodowli zwierząt, świn czy czegoś. No w każdym razie był to geniusz i myśmy byli wszyscy oburzeni. Dlaczego jest taki zły do niego stosunek? I czy mógłby mi pan profesor wyjaśnić, o co tam właściwie chodziło? Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo pani Gabrielo.
Dziękuję pani za podpowiedzenie mi, żebym rozszerzył informację o Jacku Karpińskim. Niezwykła postać. Rzeczywiście zacząłem mówić o tych jego osiągnięciach. Więc faktycznie, dlaczego był zwalczany? No powiedziałem, to były bardziej polityczne sprawy, gdyż riady rosyjskiej produkcji miały być czołowymi jednostkami, no, komputerami w ówczesnych krajach RWPG. Jak wiadomo, lata 70. to należeliśmy do RWPG. Rosji wszystko, Polsce nic. Skrót rozszyfrowuje. Więc i właśnie Jacek Karpiński był nacenzurowanym, jakkolwiek on znakomity zespół stworzył wokół siebie i tam między innymi potrafił dogadać się z firmą angielską, która użyczyła mu tych obwodów układów scalonych i tam zrobił pierwsze 200 partie 200 komputerów. Powstała ta partia, ale niestety skończył, nawet na krótki czas go aresztowano na lotnisku właśnie w 72 roku, w ubiegłym wieku i później zajął się rzeczywiście hodowlą świń. W roku 80 początki Solidarności wrócił do łask, nawet był doradcą kolejnych ministrów. a po tym wyemigrował do Szwajcarii, między innymi u Kodelskiego, tylko że tak jak był wybitnym inżynierem, bo tak trzeba powiedzieć, on nigdy nie zrobił stopni naukowych, tak niestety w biznesie nie wyszło mu do tego stopnia, że za co się brał, to plajtował, łącznie z tym, że musiał sprzedać własny dom i w pewnym momencie został bez dachu nad głową. Mam bliższe kontakty z jego pierwszą żoną, była moją matką chrzestną, więc żyje jeszcze Maria Karpińska z domu Popławska. Więc też mam dużo informacji takich szerszych, ale to nie jest, za dużo jest tematów innych, że nie chcę
czas
sprowadzać.
Prosimy bardzo, kolejny telefon. Halo?
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwoni Barbara z Piły. Ja tak słucham właśnie na te szczęść Boże i księdzu i panu profesorowi. Ja tak słucham właśnie na te tematy matematyczne i tak w ogóle zawsze podziwiałam ludzi, którzy są tak zdolni matematycznie, właśnie takie umysły ścisłe, bo ja jestem taką humanistką i po prostu choć miałam dobre stopnie z matematyki, ale to musiałam się tej matematyki naprawdę trochę pouczyć, żeby to coś wiedzieć. I tak słucham tego programu, cieszę się naprawdę słysząc o tylu znakomitościach, znakomitych polskich umysłach, polskich osiągnięciach. Ja dziękuję za tą audycję i po prostu tak sobie myślę, że bo to tak jak w gronie matematyków, no to właśnie i czy wykładowców, no to że młodzież tam, czy młodzi nie zawsze tam, no trzeba jakieś zajęcia wyrównawcze czy coś robić, bo są nieprzygotowani po szkołach czy coś, ale to trzeba przede wszystkim mieć talenty, zdolności. Nie każdy je ma. I wydaje mi się, że ta mniejszość właśnie ma talenty takie matematyczne.
Pani Barbara, chociaż mówią,
bo większość nas to
5%
jednak
talentu, a 95% to ciężki wysiłek.
Tak myślę,
podobnie jak z nauką literatury. Wiersze same nie wchodzą do głowy, jeżeli chcemy je deklamować z pamięci. Trzeba się ich nauczyć i to też wymaga wysiłku, zanim artysta, malarz przełoży krajobraz na obraz, to też potrzebuje zapoznania się z konkretną techniką, a zatem to nie jest tak tylko, że ktoś rodzi się matematykiem i 95% talentu, a reszta... Nie.
To słowa, które ojciec tu wypowiedział, to pozwolę sobie przypomnieć, że powiedział to nie kto inny jak Paderewski, który słynny pianista, który powiedział, że 5% talentu, a 95% ciężkiej pracy. Do tego stopnia, że jak płynął przez Atlantyk w celu występowania na wszelkich scenach operowych i arenach świata, to miał pianino w swojej kajucie i cały czas
ćwiczył. Kolejny telefon, prosimy. Halo?
Halo?
Prosimy.
Aha. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Witam ojca. Witam pana
mamy przyjemność?
Profesora. Dzwoni Marian z Niemiec. Byłem sąsiadem profesora Jana Czochrockiego, jak i osobiście znałem profesora Rejewskiego.
Nie był
profesorem. A to dlatego, że urodziłem się w 1945 roku w Kcyni i ja nie bardzo słyszę ojca.
My słyszymy i pana doskonale, także prosimy.
No, miło mi.
Wzajemnie.
I za płotem była willa profesora Jana Czochrockiego. Mógłbym mówić długo, ale nie chcę się rozwodzić. I ja rosłem u boku profesora Czochrockiego. Byłem w laboratorium, w domu, mógłbym dużo mówić, ale po prostu czasu nie ma. A profesora Rejewskiego
nie był
to poznałem
profesorem.
Później osobiście, bo jako taksówkarz w Bydgoszczy przyjeżdżał do sióstr i z nim jeździłem do Kołudy Wielkiej, do Domu Opieki Społecznej, bo tam były jego siostry. I to kilkakrotnie osobiście z nim jeździłem i miałem rozmowy na różne tematy, między innymi o Enigmie, i dostałem taką broszurkę napisaną przez profesora, podpisaną.
I dziękujemy, no, panie Marianie,
za te
miłe wspomnienia i że mógł pan być świadkiem życia.
Jeżeli
tak,
mówimy
chociaż tutaj są stopnie naukowe, tu pan
tak,
profesor.
Tak, ja jednak pozwolę sobie zaprzeczyć. Pan Rejewski nie był profesorem, ale to nie umniejsza jego zasług, wręcz odwrotnie. Z kolei mówimy o Kcyni, to bardzo, bardzo ciekawa jest ta społeczność Kcyni, która nawet wydała banknot, którym jest postać Czochralskiego jako wybitnego właśnie mieszkańca Kcyni. On był synem stolarza, 8. dzieckiem, jakby się kto pytał. Więc jak już mówimy o tym, że to trochę taka w tej chwili walczymy o prawo do życia, więc chcę powiedzieć, że w Chinach to niestety tam jest ogromna. No, nie wolno mieć więcej niż jedno, dwójka dzieci, a talenty najwybitniejsze. Kiri Skłodowska była 5. dzieckiem, najmłodszym dzieckiem małżeństwa Skłodowskich. Właśnie Czochralski, 8. dziecko. I mało z tego. Słynny Lord Rutherford, znany laureat Nagrody Nobla w dziedzinie właśnie promieniu twórczości, był 11. dzieckiem nowozelandzkiego chłopa. Gdybyśmy mieli dzisiaj stosować te metody, wówczas stosować te metody, to by tych wybitnych naukowców nie było po prostu.
Wkład polskich matematyków i informatyków w rozwój technologiczny świata. Wiele tych nazwisk, wiele postaci. No najbardziej chyba kojarzymy i pamiętamy te ostatnich lat, o tym świadczą też telefony. Ciekawe rozróżnienie rzucił tutaj dziś na naszą katedrę telewizji Trwam i Radia Maryja pan profesor, a mianowicie, że są tacy, którzy rzucili światło i tacy, którzy wydali konkretne owoce. Jedno i drugie jest bardzo cenne, jeżeli chodzi o osiągnięcie, jeżeli chodzi o rezultaty.
Czyli można powiedzieć, dzisiaj też są młodzi ludzie, bardzo polscy programiści należą do czołówki światowej, taki obok chińskich i rosyjskich programistów. No w tej chwili ogromna dziedzina wiedzy, która w zasadzie powinna być tematem też osobnego spotkania tutaj, sztuczna inteligencja, gdzie też polscy naukowcy są w ścisłej czołówce światowej. Ja wymienię tylko kilka nazwisk. Profesor Tadeusiewicz z Krakowa, profesor Duch z Torunia, Zielonej Góry, profesor Korbicz. Przepraszam, jeżeli wszystkich nie wymienię, ale również takie zespoły, profesor Rutkowscy z Częstochowy. To są nazwiska, które w tej chwili bardzo intensywnie pracują i powiedziane jest, że świat 20 następnych lat to jest świat, w którym sztuczna inteligencja narzuci wszelkie rozwiązania. Już w tej chwili, nie wiem, czy to do wszystkich dociera, bo słynne zwycięstwo Deep Blue, tego komputera nad Kasparowem, stworzyło niesamowite. To w ogóle była to rewolucja, a tu nagle dużo bardziej skomplikowana gra Go została w tej chwili też już rozpracowana przez komputery, superkomputery, które wygrywają 5-0 z najlepszymi graczami, tak zwane tam jest w danach się mierzy, dziewiąty dan mający mistrz i też przegrywa z komputerami. Co niesie przyszłość? Po prostu przyszłość jest zatrważająca. Jeżeli do tych nauk technicznych nie dodamy humanistyki, tu znów pozwolę wrócić do pierwszej wypowiedzi pana Michała.
Filozofia, logika, łacina i psychologia.
Ślicznie podkreślił wpływ filozofii, logiki, łaciny. Ja uważam, że właśnie dzisiaj mówienie, ja jestem humanistą, a nie interesuję się naukami technicznymi, nie jest dobrym podejściem. Bo ja jestem humanistą z wykształceniem technicznym. Człowiek musi być humanistą, bo inaczej zniszczy go ta technika, która jest wymysłem ludzkim, ale bez humanistyki ona będzie...
Z zupełnie innej perspektywy, całe szczęście, że zbliżamy się do świąt Bożego Narodzenia, tak. Gdy Bóg stał się człowiekiem, nie maszyną.
Właśnie.
Dziękuję panie profesorze. Czas naszego spotkania
dobiega końca. Mam nadzieję, że jeszcze w drugiej
rozmowy
części
niedokończone.
Będę mógł profesor więcej przybliżyć nazwisk wybitnych naukowców i też rozwinąć temat. Choćby tu Olga Stande, to jest związana z Łodzią. Nauczycielka, wybitna matematyki.
Bardzo gorąco dziękuję. Dziękuję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Również dziękuję państwu.